foyer Teatru Polskiego w Poznaniu, tuż przed spotkaniem. Socjologowie, profesor Krzysztof Podemski, naukowiec z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, działacz Komitetu Obrony Demokracji i dr Tadeusz Zysk, członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego i Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności.
Znowu się regularnie nie widujemy, to nie jest bardzo jakaś bliska znajomość, ale widujemy się. W czasach, gdy nie miałem Kindla, spotykaliśmy się częściej przy kiosku, bo oboje kupowaliśmy gazety. Dodatków w znacznej mierze te same. No a teraz jak przyszedłem na Kindla, to już do tego kiosku nie chadzam, więc się widujemy rzadziej. Tadeusz też mieszka nie tylko w tym miejscu, ale w różnych innych, więc okazji jest mniej, ale od czasu do czasu się spotykamy.
To jakie kiedyś czytaliście wspólne gazety, których już teraz nie czytacie?
Nie no, ja czytam zawsze te same od 45 lat politykę i od 26 wyborczą. I w zasadzie nie zmieniam repertuaru.
Te same, komu dodał jeszcze inne, takie jak Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Nasz Dziennik, Przegląd Sportowy, a propos pojedynków i dlatego w sieci do rzeczy, także tylko jest pewne spektrum rozszerzone, ale wprost i wiele innych. Ale ja jestem wydawcą i trochę mój obowiązek jest znać o wiele szerzej i więcej.
Podziwiam, bo mi czytanie tych gazet, które wymieniłem, zajmuje tak dużo czasu, że no, mowy nie ma o tym, żebym czytał już inne gazety.
To prawda, to jest to czasem denerwująca, bo bardzo często informacje się dublują i czasu jest mało.
Ale problem polega na tym, że żyjemy w tak ciekawych czasach, że to, co aktualne, bardziej pewno jest pociągające niż to, co można przeczytać w książkach, które mają zdecydowany poślizg, a rzeczywistość wyprzedza najśmielsze idee, myślę i o Polsce, i o Europie, i o świecie.
Panowie, gdybyście mieli wymienić trzy cechy, za które nawzajem siebie podziwiacie, jakie by to były cechy?
No ja Tadeusza podziwiam za inteligencję, za przedsiębiorczość, z tym się wiąże to, że utworzył tak wspaniałe wydawnictwo. No i za pewną kulturę osobistą i myślę mimo wszystko za odwagę. Zobaczymy, bo wydaje mi się, że trochę nie do końca kraczę razem ze wszystkimi wronami.
U Krzysztofa? Inteligencja. Razem się znaliśmy bardzo długo od studiów, praktycznie rok różnicy tylko, więc mogę spokojnie z czystym sumieniem ocenić jego inteligencję, wiedzę. W jaki sposób zazdroszczę, że jest pracownikiem naukowym, a ja nie, bo to było drugie moje marzenie z różnych względów nie do zrealizowania i podziwiam kontakty z nauką i kulturą. Jednocześnie myślę, że także zaangażowanie społeczne, co się rzadko zdarza wśród pracowników naukowych, bo ja myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, niezależnie jakie poglądy mamy. Ludzie się bardzo różnią. Warto aktywnie brać udział i wykuwać i decydować, współdecydować o rzeczywistości. On to zaczął, zresztą podobnie jak ja w latach 80. jako doktorant, on jako młody pracownik nauki. Dziś te nasze drogi się rozeszły ze względów jakby tak podstawowych wartości, ale to są bardzo cenne rzeczy, żeby to robić. Tu jesteśmy w teatrze, więc to też do czego zobowiązuje, do pewnej rozmowy intelektualnej z pewnymi wnioskami, z pewnymi konkluzjami.
Absolutnie się zgadzam. Pojedynek oczywiście jest ciekawszy dla widowni. Podejrzewam, że widownia tego oczekuje. Natomiast wydaje mi się, że pojedynki nie posuwają sprawy do przodu, nie zmieniają świata, a my byśmy chcieli, żeby to było ciekawsze i żeby były rzeczywiście jakieś wnioski. Ja myślę, że elementy wojny będą nieuniknione. Natomiast nie chcielibyśmy od tego wyjść i nie takie jest założenie.
Marcin Wesołek, redaktor naczelny Gazety Wyborczej.
Jestem przekonany, że spotykają się tutaj dwaj dżentelmeni, którzy mimo kolosalnej różnicy zdań, zupełnie innej diagnozy tego, co się dzieje w tej chwili w Polsce, będą do końca tego spotkania właśnie dżentelmenami.
Krzysztofa nie chciałem oceniać za wcześniejsze rzeczy, ale za teraz. A teraz ja uważam, że w ogóle mam do czynienia z bardzo dziwną sytuacją i tutaj myślę, część moich kolegów z AKO może mi mojego poglądu nie podzielić, ale ja uważam, że i w Polsce, i w świecie dojrzała sytuacja pewnego globalnego sprzeciwu na to wszystko, co się stało. Ja uważam, ja nigdy nie byłem na waszym spotkaniu tutaj, ale jak tak się domyślam, was tutaj w większości łączy pewien sprzeciw na rzeczywistość, ta, która jest zastana. W przypadku Kaczyńskiego jest to przemyślana koncepcja sprzeciwu i budowy alternatywnej wizji Polski, która mi bardzo się podoba i uwodzi Polski nowoczesnej, Polski, która... Ja wiem, że można się śmiać, państwo się śmieją.
Ja za chwilę zadam Tadeuszowi to pytanie, na czym polega dobra zmiana, bo ja tak jej nie widzę. Dla mnie katastrofą Polski jest to, że po 2010 roku rozmawiamy o tym, czy był w Smoleńsku zamach, czy nie, czy była mgła i tak dalej, i tak dalej. I o tym wszystkim mówię nie dlatego, że lekceważę tę tragedię, że lekceważę ból, że lekceważę to, że to była wyjątkowa sytuacja. Tylko uważam, że dyskurs wokół Smoleńska spowodował, że debata w Polsce przestała mieć charakter racjonalny i zamiast rozmawiać o tym, jaki model rozwoju, jaka modernizacja, jakie relacje międzynarodowe, jakie jest nasze miejsce w świecie, czy podatki wysokie czy niskie, co z nierównościami, jaki model rozwoju, to zaczęliśmy organizować się i wychodzić na ulicę pod sztandarami symbolicznymi i kłócić się o rzeczy, które są nierozstrzygalne. Otóż jeszcze kilka komisji może funkcjonować i spór o zamach w Smoleńsku, ja używam słowa zamach, żeby nie było wątpliwości w cudzysłowie. I jeżeli ja się dziwię Tadeuszowi, to nie to, że on popiera PiS, tylko to, że on odznaczał Macierewicza orderem za nowoczesny patriotyzm, bo no, państwo się śmiejecie, ja też, bo nie bardzo rozumiem, na czym ma ten nowoczesny patriotyzm. Tutaj pogoń jest jakby nie przedłużając. Jeżeli widzę dobrą zmianę, to widzę ją w tym, że znowu się spotykamy i rozmawiamy. Gdyby nie wynik wyborów, to w tej sali my byśmy się nie spotkali, a państwo byście nie przyszli. Nastąpiło pobudzenie dyskusji o ważnych sprawach, o przyszłości Polski i nastąpiło obudzenie społeczeństwa obywatelskiego, przynajmniej w takiej postaci, jakiej są marsze, wiece, demonstracje. Dziękuję.
Niewątpliwie i sprawia mi to satysfakcję, jak sobie przypominam nasze marsze sprzed 4 lat i ludzie te krzyki. Potem widzę w telewizji was, to się uśmiecham, bo bardzo podobne są. Zdziwieni jesteście, nie? Niektórzy mówią, że to jest naśladownictwo. Nie sądzę. Nie rozbawiło tak jak wy, bo nie chciałbym rechotać. Nie powinno się w dyskusji populistycznym rechotać, można się uśmiechać. To jak czasem na takie spotkania jak grup patriotów, to rozmaite są grupy, proszę państwa, młodsi, starsi, mające takie lub inne poglądy, każdy ma z nas przecież jakieś, ale ich wszystkich łączy jakaś ta miłość do ojczyzny i czasem ktoś występuje, coś mówi i tam na z tyłu ktoś krzyczy hańba, hańba, hańba. Często to właśnie było z tego rechotane w różnych środowiskach i potem jak to zobaczyłem, proszę państwa, 3 miesiące temu w telewizji, jak wasi ludzie krzyczeli hańba, hańba, śmiałem się, jak to wspaniale, że jest demokracja, można się zmieniać. Jak to wspaniale, że Macierewicz został ministrem obrony narodowej. Będzie dobrym, zostanie, będzie złym, wyrzucą. I to jest ta siła. I wierzcie, że nie warto rechać. Warto mówić, rozmawiać i rozumieć innych, bo to jest ważna rzecz. Ja was cenię za to, że się zdecydowali wyjść na tę ulicę, zimna jak cholera, nie wiadomo jak to będzie. Nie wiem, jak to się skończy. Wiem jedno, że ten bunt wasz wpisuje się w cały bunt w Europie, w Stanach Zjednoczonych przecież jest bunt zdecydowany antysystemowy, że odrzuca się to, co jest. Przecież ten spór o trybunał, który u nas jest i zobaczcie, powtarza się w Ameryce te same spory. Czy odchodzący Obama może, czy nie. To jest bardzo podobne, bo istnieje jakieś głębokie przekonanie, że ten system, który jest, w jakiś sposób zawiódł nas. Że państwo nie funkcjonuje tak, jak trzeba nas w Ameryce. Że globalne przedsiębiorstwa, globalne firmy zawłaszczają pewne rzeczy i że umyka nam pewna wolność, pewna swoboda.
Ale przepraszam cię bardzo, ale jak się to ma do rozwalenia Trybunału Konstytucyjnego?
Czy rozwalenia, wiesz co, ja nie sądzę, że to jest rozwalenie Trybunału Konstytucyjnego.
Jak się to ma do zwolnienia z odpowiedzialności ministra Kamińskiego?
Tak się ma,
jak się to ma do ustawy o inwigilacji?
Ale sam wiesz, że ta ustawa jest dokładnie kopią ustawy Platformy Obywatelskiej, niedoskonałej. Tak, tak, jest, a jednocześnie powoduje, że przynajmniej jest to kontrolowane. A jeżeli się nie zgadzamy z tym, że to będzie złe, to trzeba wyjść i dyskutować, przekonywać.
Tadeuszu, przepraszam cię. Mówiłeś o dobrej zmianie. Ja bym nie chciał, żebyśmy weszli w dyskurs, że PiS robi to samo zło, co robiła Platforma,
nie.
A ja będę teraz mówić, że Platforma była trochę lepsza od PiSu. To ty powinieneś powiedzieć, bo ty popierasz dobrą zmianę, na czym polega ta dobra zmiana? Czym się różnią obecne rządy od tego, co było?
To się okaże za 4 lata i gwarantuję ci, że będzie dobrze.
A teraz gwarantuję już widzisz... A teraz już widzisz, jak
nie, wiesz co, a ci powiem tak, wy musicie się nauczyć tego, że
Ja tu jestem, nie wy.
Nie, wy w sensie mówię ogólnie do siebie, do społeczeństwa. Że takie wymiany elit jest czymś naturalnym i że trzeba dać im szansę i ocenić w pewnym czasie. Czyli nie chciałbym wynikać z problemu Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze uważam, że nie jest prawdą, że jest to jedyna wyrocznia w świecie i jedyna gwarancja demokracji, bo gdyby tak było, to byśmy zlikwidowali wszystko i tylko Trybunał Konstytucyjny zostawili. Ja nie chcę wnikać w to, że złamano zasady wcześniej, nie? Ale złamano, wybrano tak, jak nie powinno się wybrać. I następny Sejm wybrał, unieważnił tę decyzję. Może dyskutować, a tak naprawdę będzie ważne, czy będziecie mieli państwo poczucie wolności, czy nie tylko wy, ale całe społeczeństwo, czy będzie miało poczucie, że są wolni, mogą robić co chcą. Jeżeli nie, to się zmieni to władzę. Dajcie szansę zmiany. Dajcie szansę innego spojrzenia.
Przepraszam.
Nie bójcie się nas. Nie jesteśmy groźni. Ja może tak trochę groźnie.
Ale nie, Tadeuszu, nie
jesteśmy groźni.
Nie wyglądasz groźnie, ale to nie ty rozdajesz karty.
No, oczywiście, że nie.
Byłbyś groźny, gdybyś był prezesem partii, która ma wodzowską strukturę, która przejęła całą władzę w państwie, która wyłączyła wszystkie bezpieczniki. Rozmontowano Trybunał Konstytucyjny, bo już nie będziemy sobie wciskać bajek. Te zmiany, które są, prowadzą do tego, żeby sparaliżować Trybunał Konstytucyjny. Trzecia władza została podporządkowana w znacznej mierze władzy wykonawczej. Czwarta władza, czyli media, zostały podporządkowane w znacznej mierze władzy wykonawczej. To nie jest to samo, proszę Państwa.
A to samo, to samo.
To można powiedzieć, że na całym świecie jest to samo i w ten sposób rozmyjemy w ogóle zasady państwa prawa, praworządności, demokracji, bo powiemy, że wszędzie jest podobnie źle, to jest po prostu nieprawda. Jednak sposób postępowania z Trybunałem Konstytucyjnym, z sądami, z inwigilacją i z mediami jest zupełnie inny niż to miało miejsce w czasach Platformy, która popełniła wiele błędów i o tym nie mówmy. Tak? W tej chwili wszystkie bezpieczniki zostały wypięte. Możemy wierzyć w to, że prezes ma dobre intencje i ja rozumiem, że ty w to wierzysz. Ja w to nie wierzę. Demokracja nie może opierać się na wierze w dobre intencje wodza. Ten system został stworzony.
Nie.
Czy to znaczy, że w demokracji w Polsce nie ma? To nieprawda. W tej chwili demokracja w Polsce jest. Nie tylko dlatego, że my wychodzimy na ulicę i nikt nas nie zamyka, ale nie wiemy, jak będzie w przyszłości. Miejmy nadzieję, że tak już zostanie, ale gwarancji nie mamy. Natomiast ja mogę powiedzieć coś takiego, wyobrażam sobie taką sytuację, że my wychodzimy na ulicę i na nic nie mamy wpływu. To jest dokładnie sytuacja z parlamentem. W parlamencie parlamentarzyści wychodzą, rozmawiają, ale już nie mają żadnego wpływu.
Panie profesorze, wejdę w słowo, ale tak samo kilka lat temu ówcześni protestujący też nie mieli na nic wpływu, prawda?
Dokładnie. Dokładnie. Ja nie chciałbym wynikać Trybunał Konstytucyjny, ale mogę Państwu powiedzieć, że to był twór, który powstał w stanie wojennym i bynajmniej nie gwarantował demokracji, a istniał. Więc problem polega w szczegółach, proszę Państwa. W poszczególnych rozwiązaniach. Czy to są zgodne z wolą ludu i czy jest gwarantuje pluralizm, czy nie. Nikt mnie nie przekona, że media, które istniały 3-4 miesiące temu, były pluralistyczne. No nie były, no nie ukrywajmy. Mnie to nie denerwuje na przykład, bo ja czytam Wyborcze, Inno, czasem się śmieję, jak ja czytam, czasem nie, ale cały czas czytam i mam własne zdanie. Ale gdybyś powiedział, dobrze, pierwszy program telewizji jest rządzących, a drugi opozycji, tak jak PiS planuje, to bym cię zrozumiał, ale wyście totalnie zawłaszczyli tę władzę. Jest bardzo dobrze, żeby to się zmieniło. Ja nie dam gwarancji, jak się to będzie toczyło. Ja nie jestem premierem tego kraju. Nie mam żadnego wpływu, ale wierzę, że te zmiany są korzystne, bo wierzę, że każda zmiana przynosi ożywienie, a wy jesteście silni. Właśnie jesteście w stanie korygować i naciskać władzę. Ale kiedy będziecie silni, będziecie merytorycznie mówić, a nie chichać, śmiać się, bo to nic nie daje.
Proszę Państwa.
Merytorycznie, a przekonajcie tych ludzi za 4 lata, żeby na was głosowali. Nie mam żadnego problemu. Ci ludzie podjęli taką decyzję, ja wiem. To wasz człowiek powiedział, że Kaczyński jest jak małpa w tej klatce, bo był samotny jako Lech Kaczyński prezydent, można go drażnić. I teraz jest odwrotnie. Wy jesteście w cudzysłowie w tej klatce, wasz drażnią. Ale to jest istota demokracji. Musicie się przyzwyczaić do tego, że dajecie kredyt zaufania na 4 lata. I to jest prawdziwa demokracja.
Ja na przykład uważam, że oczywiście nie było pełnego pluralizmu w poprzedniej epoce w mediach, tak? Ale ten pluralizm był ilościowo i jakościowo większy. Jeżeli prezes Kaczyński nie występował w TVN-ie, to dlatego, że nie chciał. A nie dlatego, że go nie zapraszano. Ja nie wiem, czy Telewizja Republika zaprasza Ryszarda Petru albo Mateusza Kijowskiego. Ale ja bym chciał, żebyśmy mówili o przyszłości, o modernizacji. Wczoraj wyszedł ważny dokument wicepremiera Morawieckiego. To jest pierwsza rzecz, którą ten rząd zrobił, która mi się podoba. Bo podoba mi się idea myślenia o przyszłości nawet w skali 25 lat. To bardzo mi się podoba. Nie znam szczegółów, nie potrafię ocenić tych szczegółów, nie jestem ekonomistą. Zdaje się, że co do celów to jest zgodność. Wątpliwości dotyczą tylko tego, czy to jest możliwe ze względów finansowych do przeprowadzenia. Ja może przeczytam taki fragment, to będzie, mam nadzieję, może moje jedyne odwołanie się do źródła. Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, 11 listopada, Kraków. Polska musi być modernizowana, ale nie będziemy modernizować polskiego ducha, bo właśnie on musi być podstawą tego, co uczynimy. No i tu dla mnie pojawia się jako socjologa problem, bo widzę to systemowo. Mamy gospodarkę, mamy społeczeństwo, mamy kulturę, mamy politykę. Cztery podsystemy jednego systemu. W moim głębokim przekonaniu nie można wyjąć jednego segmentu gospodarki i zmodernizować bez poparcia z zewnątrz w dodatku, a widzimy, jak wyglądają relacje tego rządu ze światem zewnętrznym, bez gwarancji demokratycznych. No, Trybunał Konstytucyjny nie będzie już bronić ani pracodawców, ani pracowników. Nie ma poparcia z zewnątrz. Kiepsko wygląda współdziałanie z systemem politycznym, który się autorytaryzuje. No i teraz kluczowa, nie ma tego poparcia społecznego, przynajmniej w znacznej części, no, elit opiniotwórczych, symbolicznych, które czy się tobie podobają, czy nie, ale istnieją. No i wreszcie kluczowa kwestia. Prezes Kaczyński mówi, nie ma modernizacji polskiego ducha. No dobrze, ale czy prezes Kaczyński, przepraszam, ja będę imputować, nie wiem, co ma na myśli, ale nie podejrzewam, żeby miał na myśli Mikołaja Kopernika i Marię Curie-Skłodowską i Hipolita Cegielskiego. Podejrzewam, że miał na myśli powstańców, rebeliantów, konfederatów barbarskich, romantycznych poetów i duchowieństwo. Otóż wydaje mi się, że nasz polski duch jest duchem powstańczym, duchem tworzenia mitów i tu kolejny raz kłania się problem Smoleńska. Smoleńsk jest odtworzeniem kolejnego mitu o polskim mesjanizmie, wyjątkowości i tak dalej. To nie są rzeczy, które sprzyjają innowacyjności. Innowacyjności sprzyja otwartość na świat, innowacyjności sprzyja tolerancji, innowacyjności sprzyja gotowość przyjęcia ludzi z innych kultur, innych wyznań i zmierzenia się z nimi. Innowacyjności nie sprzyja zamykanie się przed światem. No więc tu jest to napięcie, ja bardzo bym chciał, bo ja żyję w tym kraju, za 25 lat tu będą żyły moje dzieci i wnuki. Ja bym chciał, żeby on za 25 lat wyglądał lepiej niż teraz. Tylko jestem pełen obaw, czy rządowi, który wprowadza autorytarne rządy, które zamyka się przed światem, uda się doprowadzić do zmian o charakterze modernizacyjnym, jeżeli tak naprawdę ten rząd, no to wynika z różnych wypowiedzi i prezydenta, i premiera, i prezesa, jest przeciwko nowoczesności.
To, że PiS doszedł do władzy, to jest efektem tego, że gdzieś głęboko w społeczeństwie było przekonanie, że jest źle, że trzeba coś zmienić. Niby wskaźniki są dobre. Roczne pensje, bezrobocie jest poniżej 10, dwucyfrowego, no ale gdzieś było przekonanie, że to nie jest to. I to właśnie oczekiwanie zmiany. Bo skąd myśla się rozwój wziął, proszę Państwa? Wziął się z jednej strony z zadłużenia zagranicznego olbrzymiego, wziął się z firm zagranicznych, które weszły i zaczęły produkować. Jak Państwo spojrzą w statystyki, to niby ładnie wygląda na przykład. Na drugim miejscu po przemyśle spożywczym w eksporcie mamy przemysł samochodowy. A jak się przyjrzyjcie, zobaczcie, co to jest. No kołpak, kółeczko, breloczek. I porównajcie to z Czechami i gdzieś ten nasza duma, chęć nowoczesnego państwa została stłamszona. Niby patrzymy, ładnie wygląda. Drugie miejsce, przemysł samochodowy w eksporcie, jesteśmy przecież państwem przemysłowym, ale jak przyjrzycie się temu, to zobaczycie te drążki, tę piankę Gwardziska Wielkopolskiego, te inne rzeczy, żadnej polskiej myśli. Przyjrzycie się uniwersytetowi, widzicie to samo, jesteśmy strasznie nienowocześni, nie strasznie innowacyjni. I to nas boli, i boli was na pewno, bo to nie jest tak, że wy właśnie, że wspaniale, dobrze, nie? Boli nas wszystkich, bo żyjemy w jednym kraju i chcemy mieć przyszłość. I to było, zrozumcie, głównym motywem, że ta większość w parlamencie została dana PiS-owi. Czy się wywiąże z tego? Ja myślę, że tak, ale nie ma gwarancji. To Pan Bóg tylko wie. Państwo macie, myśmy doprowadzili sytuację dziwnego państwa, państwa drogiego, nowotworowego, którego blokuje rozwój. I teraz pytanie brzmi, czy ty i ja jesteśmy w pewnym stanie się dogadać, że mówimy tu w gospodarce, pracujemy razem, nie przeszkadzamy sobie. I ten plan Morawieckiego jest bardzo dobry. My już doskonale wiemy, że bez silnego państwa modernizacji się nie przeprowadzi. Nigdzie. Bo państwo ma dbać o równy podział pieniędzy. Że kapitał nie może trafiać tylko do małej grupy. Wraca renesans państwa, narodu. Wy się możecie bać, nie? Bo macie jakieś argumenty, bo to różnie bywało. Ale też nie można zanegować istnienia tego. Ta koncepcja, która tu przedstawiono, ona mówi o takim czymś, że państwo musi wziąć odpowiedzialność, musi się rozwijać, musi kierować tym rozwojem. Czy to się uda, czy nie? Dobrze, żeby cały naród się w to włączył. Naprawdę stoimy przed dużym wyzwaniem cywilizacyjnym.
Postscriptum. Profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego imienia Lecha Kaczyńskiego.
Spotkały się dwa środowiska o zupełnie różnym świecie wartości i o zupełnie różnym postrzeganiu dotychczasowej rzeczywistości politycznej i widać, że ten podział jest nieracjonalny. Znaczy brak takiej pogłębionej refleksji i widzenie jakby swojego obozu w superlatywach, niedostrzeganie tego, co było złe. Ta refleksja, mimo że upłynęło od wyborów już jednak parę miesięcy i że ta przegrana poprzedniego obozu była bardzo wyraźna, czyli musiały mieć jakieś przyczyny, które przeniosły się na sposób myślenia dużej części społeczeństwa, większości społeczeństwa, mimo tego, że to społeczeństwo musiało się przebijać przez obce i nieżyczliwe media, powinna wyzwolić jednak pewną refleksję, że jakieś przewiny tej poprzedniej władzy były na tyle ważne, że do tego doprowadziły. Tutaj absolutnie tej refleksji nie widziałem, co bardzo źle rokuje na dyskusję o przyszłości. Poza tym ogniskowanie dyskusji wokół pewnych spraw, które już są przebrzmiałe i nie są tak istotne, jak na przykład ciągłe wracanie do Trybunału Konstytucyjnego i z takim jednostronnym widzeniem tego problemu bez przyczyny, tylko patrzenie na skutki, też dobrze nie rokuje. Także za mało widziałem wspólnoty i widzę, że te podziały, które są podziałami politycznymi, są bardzo głębokie. Przed nami duża praca, przede wszystkim emocjonalna i musi dojść do, i myślę, że to się dokona, do przełamania oporu przed pozyskiwaniem wiedzy zobiektywizowanej. Jeżeli tego obie strony nie przepracują, ale zwłaszcza strona, która przegrała w tych wyborach i będzie chciała indywidualnie oceniać faktów, a nie tylko interpretować je jednostronnie, no to ta droga do porozumienia się, do wspólnej pracy na dobra kraju będzie długa.
Zbigniew Zawada, przewodniczący Wielkopolskich Struktur Komitetu Obrony Demokracji.
Troszeczkę taki niedosyt jest, dlatego że ciut za krótko, bo emocje jednak sięgają zenitu i ludzie chcą zadawać pytania. Sądzę, że na wiele pytań dostaliśmy odpowiedź, ale dużo pytań jest takich, które są w niedomówieniu. W mojej ocenie pan doktor skupił się na programie gospodarczym władzy, natomiast nas interesowało bardziej podejście polityczne. Jak obecna władza postrzega społeczeństwo polskie, podejście do demokracji? Ciężko tak ocenić, że idzie to w dobrym kierunku. Mówi się, dajcie nam szansę, jest tutaj poprawa, my naprawiamy. W momencie, kiedy toczą się dyskusje, kiedy my mamy z Rosją problem odnośnie naszych kierowców, naszego transportu przez Rosję i odwrotnie. No to potrzeba globalnie popatrzeć. Do tego dochodzi już ściana wschodnia, ta mała przedsiębiorczość przygraniczna. I to jest takie dziwne, dlatego że mówimy o naprawie państwa, ale jednocześnie idziemy w drugim kierunku, że gospodarcze to się odbije na wszystkich. Ludzie muszą rozmawiać. To jest to, czego nam brakuje. A Komitet Obrony Demokracji jest otwarty na każdy dialog. Z każdym, nie wyłączając nikogo. Jeżeli mówimy o demokracji, rozmawiajmy. Rozmawiajmy szczerze, dlatego że demokracja demokracja to nie zamyka się w ramach sztywnych jak definicja pewnych ustaleń, natomiast jest to szeroko otwarta dyskusja. Każdy ma prawo wypowiedzieć się, każdy ma prawo polemizować, powiedzieć swoje za, swoje przeciw. Myślę, że taka dyskusja jest naprawdę bardzo potrzebna i chcielibyśmy więcej takich dyskusji. To o tym, co się dzieje, stanowią ludzie. Natomiast jeżeli władza rządząca jest poddana narracji politycznej jednej partii, ciężko przez tą narrację się przebić. Społeczeństwo jest jak gdyby podzielone. Myślę, że gdy ludzie odrzucą pewne rzeczy typu narracja polityczna władzy, będą otwarci na pewien dialog, to ten dialog jest możliwy. Ale jest jedna zasada, że odstawiamy ideologię, odstawiamy coś, co zamyka oczy, zamyka ruch.